Witam wszystkich w dniu dzisiejszym. Wczoraj zastanawialiśmy się nad pewnymi wydarzeniami zapisanymi w Ewangelii, czyli nad pewną historią. Możemy nazwać to pewną historią biblijną, bo historia uzdrowienia niewidomego jest historią biblijną, jakby na sprawę nie patrzył. A dzisiaj wykład troszeczkę innej treści będzie. Nie będzie dotyczył historii, ale będzie dotyczył czegoś, co w sumie jest ważniejsze niż historia biblijna. Jedna, a można by nawet powiedzieć ważniejsze niż wszystkie historie biblijne razem wzięte, bo na tym cała chrześcijańskość w ogóle się opiera. Na tym, o czym będę za chwilę chciał wam opowiedzieć, będę starał się ten temat przedstawić, to nie wiem, czy mi się uda, ale w sposób ciekawy, bo zostałem do tego zmuszony dzisiaj, żeby powiedzieć ciekawy wykład. Jeden z uczestników obozu przystawił mi kuszę do głowy i zażądał ciekawego wykładu w dzisiejszym, więc żebym później nie oberwał z tej kuszy podczas przedstawienia, bo to jakiś filistyn, z tego co wiem, ma oberwać z tej kuszy, ale jak mu zboczy, to może pójdzie w stronę publiczności i ja oberwę, więc będę starał się mu powiedzieć ciekawy wykład, co by żywot swój przedłużyć i nie skracać go zbytnio. A tym, o czym zechcę wam dzisiaj opowiedzieć, jest wiara. Tytuł krótki wykładu. Wiara, i na ten temat będziemy się zastanawiali. Jest to jedna z zalet charakteru, jedna z cech charakteru. W sumie cecha charakteru najistotniejsza, dlatego powiedziałem o niej, że ważniejsza niż wszystkie historie biblijne razem wzięte, bo na niej opiera się w ogóle bycie chrześcijaninem. Ktoś, kto nie ma wiary, ktoś, kto nie wierzy w Boga, nie jest chrześcijaninem, więc wszystko zaczyna się właśnie od wiary. Życie chrześcijańskie, życie człowieka rozpoczyna się od wiary. Można by zadać pytanie na początek, skąd ona się bierze? Skąd bierze się wiara? Dlaczego przynajmniej niektórzy ludzie są ludźmi wierzącymi? Dlaczego jest to dla nich możliwe? Jeżeli pamiętacie wykłady, które w niedzielę były wygłoszone, to tam była mowa właśnie tak, że chwilę było wspomniane o zaletach charakteru i była mowa o tych właśnie pierwszorzędnych zaletach charakteru, że one biorą się z organów, które Bóg szczepił człowiekowi, stwarzając człowieka. No i tak właśnie wiara powstaje z organu naszego, takiego organu, który Bóg szczepił człowiekowi, który nazywa się duchowością. Tak go nazywamy duchowością. Można by inaczej powiedzieć, wyjaśniając, co to jest duchowość, że jest to zdolność do prowadzenia duchowego życia. Jest to zdolność do otrzymywania kontaktu z niewidzialną istotą, z duchową istotą, jaką jest Bóg. Stąd pochodzi nasza wiara. Gdyby Bóg, stwarzając naszego praojca Adama, nie wszczepił mu takiej cechy, którą nazywamy duchowością, no to Adam by nie był w stanie wierzyć w Boga. Po prostu w ogóle by nie myślał o takich rzeczach. W ogóle by go to nie interesowało i nie utrzymywałby żadnego kontaktu ze swoim Stwórcą, który jest istotą niewidzialną. Jego życie, życie Adama i życie nas jako jego potomków byłoby ograniczone tylko do rzeczy widzialnych, tych rzeczy, które postrzegamy naszym widzialnym wzrokiem. I tymczasem Boga nikt naszym cielesnym wzrokiem nikt nigdy nie widział. No i możemy powiedzieć, bo Biblia o tym też mówi, że żaden człowiek nigdy nie zobaczy. Żadna istota cielesna nie jest w stanie zobaczyć Boga, bo Bóg jest istotą duchową, a duchowe istoty są dla człowieka niewidzialne, dlatego też nikt z nas nigdy Boga nie widział. Ale mamy ten organ duchowości. Bardzo wielu ludzi go posiada, ten organ duchowości, i dlatego też wierzy w Boga, czy w różnego rodzaju inne istoty duchowe, jak spojrzymy globalnie z punktu widzenia całego świata. A gdybyś kogoś interesowała taka kwestia i rodziło się w nim takie pytanie, to że są też ludzie, którzy nie wierzą w żadną nadprzyrodzoną istotę, nie wierzą w Boga, to dlaczego tacy są, skąd oni się biorą i dlaczego oni mają taki pogląd na życie? No to wynika to z tego, bo przecież oni też powinni mieć organ duchowości. Też są, przecież wszyscy są potomkami Adama. Adam ten organ duchowości otrzymał, a jak widzimy to dzisiaj, gdybyśmy wzięli ludzkość świata, około tych 7 miliardów na chwilę obecną, no to chyba ponad połowa by się znalazła, która wierzy w różnego rodzaju, niekoniecznie tak w Boga, jak my wierzymy, ale w różnego rodzaju istoty niewidzialne, duchy, takie czy siakie, jakby ich wszystkich policzyć, którzy wierzą w coś niewidzialnego, to chyba jednak jest ich więcej niż tych, którzy są święcie przekonani, że nie istnieje nic poza tym, co widać. Tak to wygląda. Więc dlaczego niektórzy nie wierzą? No wynika to z tego, że ten organ duchowości u nich po prostu został zatarty. Został zatarty, bo nasze cechy charakteru mają taką samą specyfikę jak nasze mięśnie. Wiecie, co się dzieje u człowieka, który nie używa swoich mięśni? No te mięśnie słabną, a jeżeli to jest na przykład człowiek, który na skutek jakiejś choroby czy wypadku został położony do łóżka i mijają miesiące, a on powiedzmy daną kończyną nie rusza, bo ona jest uruchomiona, to dochodzi nawet do czegoś takiego, co się nazywa zanik danego mięśnia. Ten mięsień przestaje istnieć. I żeby do tego celu, żeby do tego skutku nie dopuścić, stosuje się specjalne ćwiczenia, wymusza się na tym człowieku ćwiczenia, czasami przy użyciu urządzeń mechanicznych, które specjalnie kręcą, silnik napędza coś, co porusza jego kończynami, żeby te mięśnie całkiem nie zaniknęły. Tak samo jest z naszymi cechami charakteru. Jeżeli ktoś jakąś cechę używa w swoim życiu, no to ma tej cechy coraz więcej. A jeżeli ktoś jakiejś cechy nie używa, to ona słabnie. Słabnie i słabnie, aż w końcu zanika. U tych, którzy są niewierzący zupełnie, nie wierzą w nic poza tym, co widać, to na skutek ich postępowania, a jeszcze bardziej możemy powiedzieć prawdopodobne na skutek postępowania ich przodków, bo to przez wiele pokoleń ten proces trwał, że to zdolność do wierzenia słabła, słabła i słabła, aż w końcu osłabła do takiego stopnia, że jej albo prawie wcale nie ma, albo jest tak słaba, że nie jest w stanie się w ogóle uzewnętrznić i ukazać jakoś w życiu tych ludzi, tak jak z mięśniami człowieka, który jeżeli nie ma jeszcze całkiem nawet, nie całkiem one zanikły w nim, to mogą być tak słabe, że ten człowiek nie wykona żadnej pracy przy użyciu tych mięśni, chociaż jeszcze jakieś tam szczątki tych mięśni pozostały i do całkowitego zaniku mięśnia jeszcze nie doszło. Więc wiara bierze się z organu zwanego duchowością, zdolnością do utrzymywania kontaktów z istotą niewidzialną, jaką jest Bóg. Taką zdolność posiadał nasz praojciec Adam. Na pewno znacie zapisy pierwszych rozdziałów pierwszej Księgi Mojżeszowej, jak to jest opisane, że Bóg przychodził w powiewie wieczornym, Adam sobie nawet z nim rozmawiał. No, póki był doskonały, to taki kontakt mógł być utrzymywany, ale utrzymywał ten właśnie kontakt z Bogiem i dzięki temu, że my odziedziczyliśmy ten organ duchowości, to także taki kontakt z Bogiem możemy utrzymywać. Wiara jest dla nas rzeczą możliwą. Wiara, jak już wspomniałem, jest jedną z wyższych, pierwszorzędnych zalet charakteru, tych najważniejszych w naszym życiu, tych, które mają kontrolować postępowaniem chrześcijanina. Zajrzymy do nich teraz wszystkich. One są zapisane w Biblii, w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w wersetach od 5 do 7. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 7. I tam mamy to, co jest nazywane przydawaniem Piotrowym. Bo w przykładzie Biblii Gdańskiej jest tam mowa przydajcie do tego to, a w Biblii Warszawskiej mamy, że uzupełnijcie. I tam apostoł Piotr zaczyna tak pisać, od wersetu 5. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę, albo też mówi przydajcie do wiary waszej, tak jak mówi Biblia Gdańska. I tu się warto zastanowić, że apostoł nie zaczyna od tego, że przydajcie wiarę, tylko on zakłada, że wiarę już posiadacie i mówi do tej wiary dodawajcie inne cechy. Dlaczego? No bo pisze do chrześcijan. A jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to musi posiadać wiarę, bo inaczej nie jest chrześcijaninem, jeżeli nie posiada wiary. Chrześcijanin może nie posiadać bardzo wielu różnych cech, bo jest jeszcze niedojrzałym chrześcijaninem, początkującym chrześcijaninem. Może mieć bardzo skromną miłość i braterską, i bezinteresowną, i małą nadzieję, i małą samokontrolę, i małą cierpliwość, i mało w ogóle wszelkich innych cech, ale musi mieć wiarę, bo nie mając tak wielu różnych cech, może wciąż być chrześcijaninem właśnie w oparciu o to, że ma wiarę. Dlatego apostoł zaczyna dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie wiarę waszą. I tutaj, jak widzicie wasze Biblię, niezależnie jaki przekład pewnie używacie, to widzicie tutaj słowo cnotą. A na liście wyższych też orzędnych zalet nie ma takiej cechy. Tutaj pod tą cnotą, jeżeli ktoś chciałby poznać, mieć na przyszłość taką właśnie listę tych 7 wyższych pierwszorzędnych, to niech sobie gdzieś zapisze, że pod tym hasłem cnota kryje się zaleta charakteru zwana nadzieją. Ktoś mógłby zapytać, ale dlaczego mówisz, że tutaj jest nadzieja, skoro tutaj pisze cnota? I to w tym przykładzie i w innym przykładzie także pisze cnota. W większości przykładów świata pisze coś w rodzaju słowa cnota. Jest tylko przykład diaglota, który się wyłamuje z tego i on tutaj w tym miejscu pisze hart ducha. A my mówimy nadzieja. Dlaczego uważam, że to jest słowo nadzieja? To mogę wam opowiedzieć ciekawą historię. Zadowoli tego brata od kurzu, powinna zadowolić ta historyjka na temat tego oryginalnego słowa, które tutaj jest zawarte. Otóż jest tutaj zawarte greckie słowo, jak wiecie, stary Nowy Testament spisany w języku greckim, greckie słowo arete. A może zróbmy jeszcze szerszy wykład. Języki starożytne, taki język grecki, były językami zupełnie odmiennymi niż nasze języki. Ich słownictwo było bardzo ubogie, czyli w tych językach było bardzo niewiele słów, ale mimo wszystko ludzie jakoś się dogadywali. Więc jak to było możliwe? Te słowa posiadały bardzo wiele znaczeń. To słowa po prostu wyrażały pewną ideę, a nie mówiły konkretnie, co to jest. I tak to słowo arete, to słyszałem jak kiedyś na studiach, jak właśnie tłumaczył nam na zajęciach z filozofii, filozof, bo to słowo też występuje, arete, filozofii greckiej i nawet w jakimś tam, w którymś prądzie filozoficznym, starożytnym greckim jest dość istotnym słowem i on nam kiedyś na zajęciach tłumaczył, jak Grecy rozumieli słowo arete. Że arete, słowo może oznaczać każdą dobrą rzecz. Bo słowo arete wyraża ideę, że jeżeli jakaś rzecz jest arete, to znaczy, że ona dobrze wykonuje swoją funkcję. Podawał to na przykładzie młotka. Jeżeli młotek dobrze wbija gwoździe, to ten młotek jest arete. I tak samo żołnierz, jeżeli dobrze walczy, też jest arete. I tak samo książka, jeżeli można się z niej czegoś dobrego dowiedzieć, to też jest arete. Czyli praktycznie każda dobra rzecz może być nazwana słowem arete. Więc dlaczego my tutaj może być praktycznie wszystko pod tym miejscu. Tak zresztą jak polskie słowo cnota, które oznacza praktycznie każdą dobrą zaletę charakteru, może oznaczać. Kiedyś było takie wyrażenie w języku polskim, młodzieniec pełen cnót. Czyli co to znaczy pełen cnót? Pełen dobrych zalet. Dzisiaj już się tak nie mówi w języku polskim, ale jeszcze 100 lat temu się tak mówiło. Pełen dobrych zalet, nie wiadomo jakich, ale dobrych zalet. I tak samo to jest, dlatego tłumaczę dalej tutaj bardzo ogólne słowo. A skąd my wiemy, że pod tym bardzo ogólnym słowem trzeba rozumieć nadzieję? A z tego powodu, że apostoł Piotr wymienia tutaj 7 najważniejszych cech charakteru, a apostoł Paweł gdzie indziej wymienia 3 najważniejsze zalety charakteru. To możemy od razu wejdźmy do tego. Apostoł Paweł, 1 Koryntów, 13 rozdział, 13 werset. Dość istotny rozdział, ten 13, 1 do Koryntian, gdzie apostoł Paweł opisuje miłość, jaka jest. I na koniec, gdy kończy swój wywód na temat miłości, to mówi tak. A teraz zostają te 3. Wiara, nadzieja i miłość. Te 3 najważniejsze cechy charakteru. Wiara, nadzieja, miłość. To wśród 3 najważniejszych jest nadzieja. Więc jeżeli jest wśród 3 najważniejszych, to trudno, żeby nie było jej wśród 7 najważniejszych. Bo jak tutaj mamy w drugim Piotra 7 najważniejszych zalet charakteru, to na pewno wśród 7 najważniejszych muszą być te, które są 3 najważniejszymi, bo to jeszcze węższa grupa i węższa grupa zawsze jest objęta szerszej grupy. Widzę, że deszcz chciałby do środka tutaj przyjść i już czyni zakusy, żeby się tutaj dostać, ale na szczęście mamy brata Daniela, który sobie powinien z tym poradzić. Więc dlatego tutaj pod hasłem cnota rozumiemy słowo nadzieja. A w ogóle to jeżeli już przeszłem do 1 Koryntian 13:13, to wróćmy do tego, do tej kwestii. Apostoł Paweł w 1 do Koryntian pisze, że teraz zostają te 3, wiara, nadzieja, miłość i dodaje, ale z nich najważniejsza jest miłość, pisze apostoł Paweł. Nie tyle najważniejsza, apostoł Paweł pisze największa. Największa jest miłość, a ja tutaj chcę wam podmówię dzisiaj, że w kwestii ważności to najważniejsza jest wiara. Więc czy jest sprzeczność między tymi dwoma stwierdzeniami, że miłość jest największa, a miłość jest największa, a wiara jest najważniejsza? Nie ma. Bo jeżeli coś mówimy największa, to mamy na myśli piękno tego, tak? A jeżeli coś jest najważniejsze, to mamy znaczenie, to mówimy wtedy o znaczeniu tej rzeczy. Póki co żyjemy, wiek Ewangelii trwa, zwany dyspensacją wiary, i dlatego wiara jest najważniejszą zaletą charakteru. Bo nie mając wiary, nie można być chrześcijaninem. Nie mając miłości, można być początkującym chrześcijaninem, który dopiero tą miłość będzie sobie wyrabiał i kształtował. Bo jeżeli jest wierzącym człowiekiem, to Bóg go będzie tak prowadził, żeby on sobie uzupełnił, rozwinął to, czego mu brakuje. Ale jeżeli jest niewierzący, to Bóg nie może nic z nim zrobić. W ogóle się nim nie zajmuje w obecnym czasie. Zostawia go na przyszły wiek. Więc póki co wiara jest właśnie najważniejszą zaletą charakteru i dlatego od niej apostoł Piotr rozpoczyna swój wywód na temat wyższych, pierwszorzędnych zalet charakteru. Możemy powiedzieć, że w przyszłości, kiedy przyjdzie to, co nazywamy wiekiem tysiąclecia, który będzie dyspensacją uczynku, no to wiara spadnie z piedestału. Wiara nie będzie istotna z tego powodu, że bardzo łatwo będzie wierzyć. Bo dzisiaj trudno jest wierzyć w Boga, bo nikt nie widzi Boga i nikt nie widzi jawnych przejawów działania Boga. A w przyszłości, gdy ludzie będą, niektórzy umarli dawno temu, gdy ludzie będą powstawali z grobu, to naprawdę nie będzie problemu, gdy ludzie to zobaczą własnymi oczami, innych, którzy powstają z grobu, to nie trudno będzie uwierzyć, że jest Bóg, bo wszyscy wiedzą, że człowiek nie jest w stanie tego zrobić i nikogo nie przywróci do życia, zwłaszcza kogoś, kto zmarł kilkaset czy kilka tysięcy lat temu i to, co z niego zostało, tego ciało, rozpadło się w proch, który został rozwiany na wszystkie strony świata, więc w żaden sposób nie można takiego przywrócić do życia, a on przyjdzie do życia, będzie to i inne cuda, które będą się działy, które będzie widać gołym okiem, to one wszystkie będą świadczyły o tym, że istnieje Bóg. W związku z tym wiara nie będzie kosztowała wysiłku, będzie jakby przychodziła samoczynnie ludziom. Wiara w to, że istnieje Bóg, będzie samoczynnie, bez wysiłku i wtedy właśnie miłość będzie nie tylko najwspanialszą zaletą charakteru, ale będzie także najważniejszą zaletą charakteru, bo wtedy będzie chodziło o to, wszystko się będzie rozbijało o to, nie żeby wierzyć w Boga i polegać na Nim, tylko będzie polegało, żeby dobrze czynić. A kto dobrze czyni, i to zwłaszcza swojemu bliźniemu, to ten, kto miłuje bliźniego, ten, kto ma miłość, to miłość pobudza do czynienia dobra. I wtedy miłość będzie nie tylko najwspanialsza, ale także i najważniejsza. A w epoce wiary no, wciąż wszystko rozbija się jednak o wiarę. Dlatego o tej wierze dzisiaj sobie troszeczkę opowiemy. Więc jest wiara. I zastanówmy się teraz, jaka jest definicja wiary. To warto byłoby sobie zapamiętać. Jeżeli czytacie regularnie mannę, to ta definicja nie jest wam obca, bo ona w mannie się przytrafia. Ale przyjęło się u nas definiować wiarę, żeby mówić tak, że wiara jest to umysłowa ocena i sercem poleganie na Bogu i Chrystusie. Wiara to umysłowa ocena i sercem poleganie na Bogu i Chrystusie. Tak brzmi ta definicja. Skąd ta definicja w ogóle się bierze? No to jest definicja, którą podał apostoł Paweł. W liście do Żydów, czy też do Hebrajczyków, według przekładu Biblii Warszawskiej, w 11 rozdziale, w wersecie 1, tam w tym 11 rozdziale apostoł Paweł opisuje bohaterów wiary, i rozpoczyna ten rozdział od właśnie opisania tego, czym jest wiara. I jakbyśmy to tłumaczenie w naszych przekładach troszeczkę poprawili, to uzyskujemy tam taką definicję wiary. Wiara jest ufnością w tym, czego się spodziewamy, przekonaniem o tym, czego nie widzimy. To bardzo dobra definicja. Wiara jest ufnością w tym, czego się spodziewamy, przekonaniem o tym, czego nie widzimy. I zaczynamy od tego drugiego elementu, który on tu wymienia, że wiara jest przekonaniem o tym, czego nie widzimy. I to jest właśnie, innymi słowy, jest to umysłowa ocena. Przekonaniem o tym, czego nie widzimy. Widział ktoś Boga? No nikt nie widział. Ale ci, którzy mają wiarę, to mają przekonanie, że Bóg jest. Właśnie wiara w Boga jest to przekonanie w umyśle swoim, że ktoś, kogo nie widzimy i kogo nigdy nie widzieliśmy, istnieje. Wiara, czyli to umysłowa ocena, bo to jest inaczej umysłowa ocena. Ktoś wierzący w umyśle swoim ocenił, że Bóg że jest taka istota jak Bóg, której nie widać oczami, że taka istota istnieje. Dlatego możemy powiedzieć, że właśnie wiara jest umysłową oceną w tym pierwszym swoim początku, w tej pierwszej swojej części, czyli jak pisze apostoł Paweł, przekonaniem o tym, czego nie widzimy. I druga część wiary, to mówimy, że wiara w drugim swoim elemencie jest poleganiem. Jest po pierwsze, jest umysłową oceną, po drugim jest poleganiem sercem. Czyli to, co apostoł Paweł nazywa, że wiara jest ufnością w tym, czego się spodziewamy. Bo takie umysłowe przekonanie, że istnieje Bóg, no to jest dopiero początek. Z tego jeszcze nic nie wynika. Tylko jeżeli człowiek wierzący, to nie tylko wierzy, że Bóg istnieje i przychodzi nad tym do porządku dziennego i nic to nie znaczy. Nie. On z tego, że Bóg istnieje, czegoś się spodziewa. Wiara jest ufnością w tym, czego się spodziewamy. Z tego, że istnieje Bóg, wynikają pewne rzeczy. Na przykład wynika życie wieczne w przyszłości, tak? Bo Bóg, On istnieje i On coś takiego oferuje, proponuje ludziom wieczne życie w raju na ziemi, na Jego warunkach. Coś z tego wynika. Więc ci, którzy w swoim umyśle doszli do przekonania, że Bóg istnieje, to dalej, idą dalej, nie kończą na tym, tylko zaczynają, mają ufność, że coś z tego wynika, że spodziewają się, w oparciu o to, że Bóg istnieje, spodziewają się czegoś w swoim życiu. W życiu na przykład obecnym spodziewają się, że Bóg będzie nad nimi opatrznościowo czuwał, no bo to obiecał. Spodziewają się życia wiecznego w przyszłości. Wszystkiego tego spodziewają się w oparciu o tą umysłową ocenę, więc mają także poleganie sercem. Stąd biorą się te dwa elementy wiary w naszej definicji, że wiara to umysłowa ocena i sercem poleganie na Bogu i Chrystusie. I tutaj warto podkreślić, że są te dwa elementy u wierze. Umysłowa ocena, pierwszy element, i drugi, sercem poleganie na Bogu i Chrystusie. Jaka jest relacja między nimi? To można powiedzieć w ten sposób. Umysłowa ocena jest fundamentem, bo od niej się zaczyna. Najpierw trzeba w umyśle swoim dojść do przekonania, że Bóg istnieje. A później, jeżeli już w umyśle nie mamy wątpliwości, tylko jesteśmy do tego przekonani, to trzeba polegać na tym, że coś z tego wynika, że On istnieje. To nie jest tak, że tylko istnieje i nic z tego, tylko że coś z tego wynika i wtedy pojawia się poleganie sercem jako budowla, jako budynek wzniesiony na tym fundamencie. Bo jeżeli mamy budowlę wiary, to moglibyśmy powiedzieć, że umysłowa ocena jest fundamentem w tej budowli, a na tym fundamencie ktoś wznosi budynek. I to jest bardzo dobrze ilustruje, w jaki sposób działa wiara i jej widać bardzo potrzebę tego drugiego elementu, bo prawdziwą wiarę człowiek posiada dopiero wtedy, kiedy sercem polega na Bogu i Chrystusie, bo samo przekonanie w umyśle to jeszcze nic. Jeżeli ktoś na tym nie polega, nie spodziewa się różnych rzeczy w oparciu o to, to nie ma prawdziwej wiary, moglibyśmy powiedzieć. To jest tak samo, jakby człowiek ziemski wykopał dół i zalał fundamenty i zrobił fundament i mijają lata, a na tym fundamencie nic nie zbudował. To wszyscy by się z niego śmiali, bo fundament ma wartość, tylko sam w sobie nie ma żadnej wartości. Wartość ma dopiero dla tego budynku, który należy na nim wznieść, bo wiadomo, że budynku nie można postawić na ziemi, bo taki budynek by się zawalił. On musi mieć fundament. Dlatego też nasze spodziewania, które możemy mieć, też muszą mieć fundament, bo jeżeli ktoś ma jakieś dziwaczne spodziewania, których nie wynikają z jego umysłowej oceny, z tego, co Bóg powiedział, no to taki budynek, jeżeli wznosi na niewłaściwym fundamencie, to on także się mu w życiu zawali, bo jego oczekiwania się nie spełnią. Weźmy sobie na przykład, wzięliśmy przykład tego człowieka, który właśnie zbudował sam fundament i nic na nim nie wznosi, czyli to odpowiada komuś, kto ma umysłową ocenę, kto w umyśle swoim doszedł do przekonania, że Bóg istnieje i nic się tym nie przyjmuje, tylko zachowuje się tak w swoim życiu, jak gdyby ten Bóg nie istniał, no to jest człowiek śmieszny, w rzeczywistości niewierzący. Ale weźmy człowiek, który by nie znał, jaki jest Bóg, nie znał Jego słowa, to, co Bóg powiedział w swoim słowie, jakby tego ktoś taki człowiek nie znał, to wtedy on ma jakieś oczekiwania, polega na Bogu w różnych rzeczach, no i to jest tak, jakby ktoś zbudował budynek na ziemi bez fundamentu.
co się stanie z taką budowlą, prędzej czy później się rozwali. I tak samo jest z człowiekiem, który ma jakieś dziwne oczekiwania wobec Boga. Oczekuje od Boga rzeczy, których Bóg nigdy nie obiecał, że da. Na przykład weźmy prosty, najprostszy przykład. Ktoś jest wierzący w Boga, tak prawdziwie wierzący, pokłada wielką ufność Bogu, ale nie za bardzo zna Jego słowo i tak sobie wymyślił, że skoro on jest taki pobożny, bogobojny, to jemu w życiu powinno się bardzo dobrze wieść i nie powinno być żadnych nieszczęść w jego życiu się wydarzać. A tymczasem, co się dzieje z takim człowiekiem? Gdy się wydarzy nieszczęście w jego życiu, to jego wiara się załamuje. Tak jakby tak samo jak budynek wzniesiony bez fundamentu się rozlatuje, gdy przyjdzie jakaś nawałnica, uderzą wiatry albo spadnie intensywny deszcz, to wtedy taki budynek się zawala. Tak samo wiara takiego człowieka, który ufał, że Bóg będzie robił dla niego coś, czego Bóg nigdy nie obiecał nikomu. Bo Bóg w Słowie Bożym nikomu, żadnemu wierzącemu nie obiecał, że będzie go w szczególny sposób chronił przed wszelkimi nieszczęściami, chorobami, prześladowaniami. Każdy, kto poczyta Biblię, to widzi, że apostołowie, którzy byli, można powiedzieć, najbliżsi Bogu, byli szczególnymi jego narzędziami, to cały czas przechodzili utrapienia. Apostoł Paweł wylicza, ile to razy się z nim statek rozbił, ile był to w głębinach, ile razy go biczowano, chłostano, bito, ukamienowano, ile razy chciano go zabić, że jego życie człowieka, który żył bardzo blisko Boga, było opasnym jednym cierpień z takiego ludzkiego poziomu, patrząc z ludzkiego punktu widzenia, więc nikomu innemu Bóg nie obiecał jakiegoś cudownego traktowania, że jego życie będzie takie lekkie i proste i nie będzie żadnych problemów. Jakby ktoś się tego spodziewał, to gdy przychodzą problemy, to wtedy wiara kogoś takiego się wali, jak dom zbudowany bez fundamentu. Dlatego fundament jest bardzo istotny, ale jako przygotowanie do wzniesienia budowli, czyli do polegania na Bogu w sposób taki, w jaki Bóg sobie tego życzy. Tak jak podał w swoim słowie. To taką wiarę, takie poleganie sercem można na tym fundamencie wznosić. Więc w taki sposób można by relację tych dwóch elementów przedstawić. A teraz jeszcze jedna rzecz, bo tak jak mówiłem o tym, to mi się nagle przypomniało, że zacząłem opowiadać o wierze, o miłości i później nie dokończyłem omawiania wyższych pierwszorzędnych zalet charakteru z 2 Piotra, 1 rozdział od 5 do 7. Tak ogólnie moglibyśmy nad tym szepnąć, gdyby nie to, że będzie to potrzebne w quizie, więc muszę powiedzieć te rzeczy, które później się od Was spodziewam. Więc wracamy do 2 Piotra teraz, wersety od 5 do 7, gdzie czytaliśmy tak. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą. To już wyjaśniliśmy, że pod cnotą rozumiemy tutaj nadzieję. Później do nadziei mamy dodać poznanie, mówi Biblia Warszawska, czy też umiejętność, jak mówi Biblia Gdańska. Innymi słowy, wiedzę. Wiedza nie jest zaletą charakteru, ale jest też czymś, co chrześcijaninowi jest podobne. Potrzebne. Dlatego też między innymi badacie Biblię i tutaj na obozie zachęcają Was do czytania Biblii, bo chrześcijanin potrzebuje zalet charakteru, ale znajomości Słowa Bożego też potrzebuje, chociażby po to, żeby wiedział, jak polegać na Bogu i czego może się spodziewać po Bogu, a czego nie może się spodziewać po Bogu, więc wiedza dla chrześcijana też jest potrzebna i dlatego tutaj jest wymieniona. Idźmy dalej. Do tej wiedzy trzeba dodać coś, co w Waszych przykładach jest nazywane powściągliwością. Poprzez powściągliwość rozumiemy samokontrolę, umiejętność kontrolowania samego siebie, czy też umiejętność rządzenia samym sobą. Więc tutaj mamy samokontrolę. Później do tej samokontroli trzeba dołożyć to, co nowy przekład nazywa wytrwaniem, a stary przekład nazywa cierpliwością. I to właśnie rozumiemy tutaj tą biblijną zaletę cierpliwość. To też jest, nie będę wam wchodził w szczegóły, ale to też jest pogmatwane, bo niby my mówimy cierpliwość, ale chodzi nam o wytrwałość w tym momencie, więc to jest inna historia zupełnie. Później do tego trzeba dołożyć pobożność, kolejna zaleta charakteru, do pobożności braterstwo, czyli miłość braterską, i do braterstwa miłość, to co nazywane jest u nas miłością bezinteresowną, i mamy tym sposobem 7 wyższych pierwszorzędnych zalet charakteru. Bo mamy tak, wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość braterska, miłość bezinteresowna. Jest 7 wyższych, pierwszorzędnych zalet charakteru, naczelnych zalet naszego charakteru. To jak to omówiłem, to możemy wracać do naszego tematu o wierze, a w tym temacie o wierze nadszedł czas, by omówić, powiedzieliśmy o dwóch ogólnych elementach wiary, że jest to umysłowa ocena i poleganie sercem. Nadszedł czas, by te poszczególne elementy rozbić na części składowe. Więc umysłowa ocena składa się z trzech elementów. Pierwszy to jest dowiedzenie się, drugi zrozumienie, a trzeci zaakceptowanie. Pierwszy element dowiedzenie się, drugi element zrozumienie, a trzeci element zaakceptowanie. Omówimy sobie je krótko. Posłuchajcie o tych elementach, bo one mają logiczne uzasadnienie, dlaczego one tutaj są. Więc pierwsza rzecz, by mieć umysłową ocenę, tak, czyli żeby wierzyć w Boga, żeby w umyśle dojść do przekonania, że Bóg istnieje, to pierwsza rzecz, trzeba się dowiedzieć o Bogu. Bo jak można wierzyć w Boga, jak może ktoś mógłby wierzyć w Boga, jeżeli nigdy o nim nie słyszał. Wy oczywiście słyszycie o Bogu od dziecka samego, więc wiecie o Bogu, ale gdybyśmy wzięli człowieka i wyrwali go z lasów tropikalnych Ameryki Południowej, to można by tam znaleźć jakiegoś Indianina, który nigdy nie słyszał o Bogu. I jakbyśmy chcieli go doprowadzić do wiary w Boga, to pierwsza rzecz, trzeba mu było w ogóle powiedzieć, że Bóg istnieje, bo on nigdy w swoim życiu o tym nie słyszał. Więc jak może wierzyć w Boga, skoro nigdy o nim nie słyszał? To jest pierwsza rzecz. Później drugi element to jest zrozumienie. Trzeba mu opowiedzieć, nie tylko w ogóle powiedzieć, ale trzeba mu tak opowiedzieć o tym Bogu, żeby on to był w stanie zrozumieć. Bo jeżeli komuś się mówi o czymś niezrozumiały, w sposób niezrozumiały, ten ktoś nie pojmie tego. To jak można by to przypisać do sytuacji szkolnej, z którą zapewne większość z was jest dobrze zapoznana, jako że ileś tam lat edukacji, mniej lub więcej każdy z was ma za sobą, to jeżeli przychodzicie na lekcję w szkole i jest nowy temat, którego nie znacie, to pierwsza rzecz, żebyście go znali, to musi wam nauczyciel opowiedzieć o tym, ale to nie wystarczy, żeby musiał wam, jeżeli tylko wam opowie, musi wam jeszcze opowiedzieć w taki sposób, żebyście to zrozumieli. Zapewne mieliście takie lekcje, kiedy ktoś, nauczyciel jakiś, najczęściej przedmiotu ścisłego, bo to jest najtrudniej wytłumaczyć, opowiadał wam o czymś na fizyce czy na matematyce, no i pierwszy element został spełniony. Dowiedzieliście się o tym, ale bywa, że część uczniów, a czasami bywają i takie lekcje, że wychodzi cała klasa i nikt nie rozumie tej rzeczy. Nikt tej rzeczy nie rozumie. Ja kiedyś poszedłem u siebie w szkole, w liceum, na zastępstwo na chemię, na lekcję chemii do pierwszej klasy liceum. No i tak zastanawiałem się, co wpisać, jaki temat lekcji wpisać, więc na tej chemii, więc popatrzyłem, jaki mieli temat lekcji na poprzedniej chemii. No i tam zobaczyłem, jakiś temat był wiązania atomowe, coś takiego, więc mówię do tych uczniów, że o, widzę, że na ostatniej lekcji mieliście o wiązaniach atomowych. No a tutaj biedne dzieci mówią, tak, że mieliśmy, ale nikt z nas nie rozumie, o co chodzi w tym. No ja mówię, no niestety ja też wam nie powiem, bo nauczycielem chemii nie jestem i ostatnią chemię miałem 20 lat temu, gdy byłem w liceum, tak jak wy byliście, więc nie mam pojęcia o chemii i nic wam nie powiem o tych wiązaniach atomowych, o których było na poprzedniej lekcji i nikt z was nie wie, o czym było. Ale to jako, podaję jako przykład tego, że samo opowiedzenie komuś o czymś, jak ktoś tego nie pojął, no to on jeszcze nie ma w umyśle, nie może mieć w umyśle przekonania, bo on tego nie zrozumiał. On musi to zrozumieć. Wiara jest, nie jest wiarą w coś niezrozumiałego. Wiara jest właśnie, ma być w rzeczy zrozumiałe. Ktoś musi pojąć i zrozumieć, bo jeżeli ktoś wierzy w coś niezrozumiałego, coś, czego nie można pojąć, no to jest to wtedy nie wiara, jest to wtedy łatwowierność. Nazywa się to łatwowiernością. Bóg wcale nie chce, żeby jego dzieci, jego lud był łatwowierny, dlatego też podaje Słowo Boże, podał w taki sposób, by człowiek był w stanie zrozumieć na poziomie ludzkim, bo on przecież wie, w jaki sposób rozumują ludzie. I wiara musi mieć rozsądną podstawę dla rzeczy, o których istnieniu wie, bo inaczej jest łatwowiernością. W starożytności, kiedy ludzie nie wiedzieli jeszcze wielu rzeczy, to w różny sposób to wytłumaczyli różne rzeczy. No na przykład, jeżeli wy, sądzę, wiecie, jak działa wszechświat, że jest nasza planeta Ziemia i że ona sobie krąży w kosmosie, a to, że w tym kosmosie nie spada w jakąś dziurę, to wynika z jakichś tam sił takich czy innych, które oddziaływują na to. Kiedyś ludzie tego nie wiedzieli, ale zawsze, nawet tysiące lat temu, ludzie zastanawiali się, jaka jest Ziemia. Jak ktoś z Was miał coś już, z tym się zetnął, to wie, że kilka tysięcy lat temu ludzie uważali, że Ziemia jest płaska. My dzisiaj uważamy, że jest kulą, chociaż nikt z Was nie widział tego tak na własne oczy, że Ziemia jest kulą. Bo żeby zobaczyć, że Ziemia jest kulą, to trzeba się na przynajmniej kilkadziesiąt kilometrów od Ziemi oddalić i wtedy z góry widać, że to nie jest płaska płaszczyzna, tylko że ona, to co wygląda płaskie tutaj i z wysokości powiedzmy kilometra, jak ktoś jeszcze jest w balonie, kilometr nad Ziemią, to też to wszystko co widzi, to jest płaska powierzchnia. No ale jak im wyżej się podnosi, to tym więcej widzi. Nie widzi już tylko kilka kilometrów, ale widzi, to trzeba widzieć kilkaset kilometrów i wtedy widzi, że ta powierzchnia, to jest płaska, zaczyna się tak załamywać i że to tworzy kształt kulisty. No ale to trzeba być kosmonautą, żeby z wysokości kilkudziesięciu kilometrów patrzeć na Ziemię, to wtedy widać, że to jest kulą. No a mimo wszystko macie przekonanie, że Ziemia jest kulą, nie? Zrozumieliście tę rzecz. Ale kilka tysięcy lat temu niestety nikt nie mógł się wzbić kilkadziesiąt kilometrów nad Ziemię, żeby powiedzieć, słuchajcie, byłem tam i widziałem, że Ziemia jest kulą. Tak? Więc ludzie uważali, co? Jak się patrzy z powierzchni Ziemi, no to wydaje się, że Ziemia jest płaska. No i tak ludzie uważali. No ale wtedy rodziło się u ludzi pytanie, no dobra, to Ziemia jest płaska i ludzie uważali, że to taki płaski talerz jest. No ale na czym ten talerz się opiera? Bo przecież wszystko się na czymś opiera. Ta mównica opiera się na stole. Gdyby nie była oparta na stole, no to by spadła przecież. Tak samo ten płaski talerz, jak jest tam gdzieś, że wszędzie jest powietrze, pustka i wszystko, co nie jest podparte, ludzie widzą, że spada. Tak, weźcie kubek, podnieście i puśćcie, no to poleci. Aż się na czymś oprze, czyli na powierzchni Ziemi, roztrzaska przy okazji, ale to już inny szczegół, mało istotny w tej chwili. Więc wtedy ludziom mówiono w starożytnym Egipcie na przykład, że Ziemia to jest właśnie taki płaski talerz, płaski dysk, który jest na grzbiecie wielkiego słonia. No to jest oparty na tym słoniu. No ale to nie jest prawdziwa odpowiedź, bo ona prowadzi do kolejnego pytania. No dobra, niech będzie. A w takim razie na czym opiera się ten słoń? No bo jeżeli Ziemia jako talerz opiera się na słoniu, to słoń się na czym opiera? A słoń, szła dalej wyjaśnienie, stoi na wielkim krokodylu. No okej, dobra. Ale na czym w takim razie opiera się wielki krokodyl? A to już było pytanie, którego nie można było zadać, bo można było wpaść w tarapaty. Było to niedozwolone pytanie. Bo to była oczywiście nieprawdziwa informacja, dlatego nie pozwalano jej zgłębiać, bo nie znano na nią odpowiedzi. Kiedyś, dawno temu, w średniowieczu to chyba powstało, też ludziom wpajano różne dziwne nauki na temat Boga i zniechęcano ich do badania tych rzeczy, żeby badali, analizowali. I powstało w języku polskim przysłowie, które mówi, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Że ten, kto jest ciekawy, chciałby się dowiedzieć dlaczego. Nie tylko, że przyjmuje to, co mu mówią, ale pyta dlaczego, wyjaśnij mu to. No, a ten, który mówi, sam nie wie, jak to wyjaśnić, dlatego no, lepiej mu powiedzieć, żeby o to nie pytał, bo to niebezpieczne, bo to może się narazić na wieczne męki i pójdzie do piekła. Bóg nie ma takiego podejścia. Bóg chce, żebyśmy rozumieli te rzeczy, które On nam podaje. Jezus nawet wprost tak powiedział, że nie wystarczy usłyszeć, trzeba jeszcze zrozumieć. Zobaczmy do Mateusza 13 rozdziału, 19 wersetu. Mateusza 13 rozdział, gdy nasz Pan mówi w tym 13 rozdziale, 19 wersecie o przypowieści o czworakiej roli, czy też przypowieści o siewcy, to w 19 wersecie mówi tak. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu, to jest ten, kto jest posiany na drogę. I tutaj Jezus mówi, że chrześcijaninem nie stanie się ktoś, kto tylko usłyszy słowo o królestwie, a tego słowa nie zrozumie, no bo przychodzi wtedy zły i nic nie przynosi to żadnego owocu. Taki. Chociaż pierwszy ten warunek, dowiedzenie się został spełniony, bo on słucha słowa o królestwie, dowiedział się, ale nie zrozumiał. Nie ma z takiego pożytku żadnego. A kilka wersetów dalej, w wersecie 23 tego 13 rozdziału, to czytamy, że a posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Nie tylko dowiedział się, ale zrozumiał to, o czym się dowiedział. Ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Więc by mieć umysłową ocenę odpowiednią w swojej wierze, to trzeba dowiedzieć się, że istnieje Bóg. Trzeba dowiedzieć się o tym, jaki jest, o Jego słowie. Bo jak mówimy o tym, że wiara to umysłowa ocena, i sercem poleganie na Bogu i Chrystusie, i zazwyczaj tutaj stawiamy kropkę, to nie jest jeszcze pełna definicja, bo ta wiara jest, to jest umysłowa ocena i poleganie serca na Bogu i Chrystusie w odniesieniu do ich osób, słów i czynów. Czyli co do ich osób, to jest wiara, że istnieją, że Bóg istnieje. Co do jego słów, to jest wiara, że Biblia jest jego słowem i mówi prawdę. Co do jego czynów, to to, że to, co Bóg czyni, jest zgodne z jego słowem, jest zgodne z jego charakterem. Więc by tak uważać, no to trzeba rozumieć te rzeczy, które są w Słowie Bożym podane. Więc to jest ten drugi element. I trzeci element to był zaakceptowanie. Na czym polega zaakceptowanie? Zaakceptowanie polega na tym, że ktoś uznaje za prawdę to, o czym się dowiedział, co zrozumiał, to musi jeszcze to uznać za prawdę. Bo można się o czymś dowiedzieć, można nawet to zrozumieć, ale nie uznać tego za prawdę. Czasami jak ludzie rozmawiają i jeden człowiek drugiemu człowiekowi przedstawia swój punkt widzenia, jak on widzi pewne sprawy, no to ten drugi, pierwszy warunek jest spełniony, tak? Bo dowiedział się o tym, o temu powiedział. Ale czasami na zakończenie takiej rozmowy mówi: rozumiem cię, ale się z tobą nie zgadzam. Czyli rozumiem twoje rozumowanie, tak, to co powiedziałeś jest dla mnie zrozumiałe, ale ja tego nie uznaję za prawdę. Ja nie uznaję, że tak jest, jak ty mówisz, chociaż rozumiem to, co mi powiedziałeś, zrozumiałem, co chciałeś mi powiedzieć, ale nie uznaję tego za prawdę. W związku z tym to nie jest dla mnie prawdą. Więc by mieć pełną umysłową ocenę, to potrzebne są te trzy elementy. Dowiedzenie się, zrozumienie i zaakceptowanie, czyli uznanie tego za prawdę, o czym się dowiedziałem i co zrozumiałem. Ktoś taki to ma umysłową ocenę, pierwszy element wiary, ma fundament wiary. Na tym może budować swoją wiarę, poleganie w swoim sercu, ale jeżeli ma tylko to, to niewiele mu to daje, bo apostoł Jakub o takowych powiedział, że jeżeli ktoś mówi, że wierzy w Boga, no to dobrze czy nie, ale diabły, demony też wierzą w Boga i żadne im to chluby ani pożytku nie przynosi, bo one też wiedzą, że Bóg istnieje, rozumieją, uznają to za prawdę, no ale co z tego? Nie mają polegania serca na Bogu i na jego słowie. Więc jeżeli mamy te pierwsze trzy elementy zawarte w umysłowej ocenie, to możemy przejść do polegania sercem, a poleganie sercem też składa się z trzech elementów. I moglibyśmy powiedzieć, to jest tak, pierwszy z tych elementów polegania sercem to jest pełne przekonanie i upewnienie. Jednym słowem można by to nazwać zawierzenie. Może, żeby było łatwiej zapamiętać, zapisać sobie to, powiedzmy, że pierwszy element polegania sercem to jest zawierzenie. Drugi element to jest przyswojenie sobie, a trzeci element to jest wdrożenie. Więc mamy pierwsze zawierzenie, drugi przyswojenie sobie, trzeci wdrożenie. Kilka słów o każdym z tych elementów. Na czym polega zawierzenie? No, zawierzenie to jest pierwszy element polegania sercem i to polega na tym, że ktoś chce w swoim życiu oprzeć się na tym, o czym się dowiedział, co zrozumiał i co uznał za prawdę. Że na tym w swoim życiu można się oprzeć. To jest właśnie to zawierzenie. To jest to właśnie pełne przekonanie i upewnienie. Pierwszy element polegania sercem. Później, jeżeli ktoś dojdzie do takiego przekonania, że to, co wie, zrozumiał i co uznał za prawdę, że na tym można się oprzeć w swoim życiu, no to dochodzimy do drugiego elementu, czyli przyswojenie sobie, czyli skorzystanie z tego, co Bóg oferuje. Weźmy to na przykładzie. Bóg oferuje usprawiedliwienie tym, którzy wierzą w Boga i którzy wierzą w ofiarę Jezusa. To Bóg oferuje im usprawiedliwienie. By dostąpić usprawiedliwienia w swoim życiu, to trzeba po pierwsze dowiedzieć się, że coś takiego Bóg oferuje. Po drugie zrozumieć, na jakiej zasadzie to działa, że to dzięki wierze, dzięki ofierze Chrystusa. Po trzecie trzeba uznać, że to prawda. Po czwarte, ten kolejny element, czyli pierwszy element polegania sercem, który już jest czwartym elementem wiary, to trzeba zawierzyć temu, że warto z tego skorzystać i później drugi to przyswoić sobie, czyli po prostu skorzystać. Powiedzieć Bogu: tak, ja chcę być usprawiedliwiony, wierzę, że to prawda, polegam na tym i chcę takiego usprawiedliwienia dostąpić. I to jest właśnie przyswojenie sobie. A ostatni element to jest wdrożenie, czyli wykonanie tego w swoim życiu. Bo jeżeli ktoś dostępuje usprawiedliwienia, to Bóg oczekuje od takiej jednostki, że Bóg ze swojej strony mówi tak: że ja będę cię uważał za sprawiedliwą ze względu na ofiarę Chrystusa, ale ty ze swojej strony staraj się żyć sprawiedliwie. I jeżeli ktoś takie wysiłki podejmuje, no to trwa w stanie usprawiedliwienia, bo wdraża tą swoją wiarę usprawiedliwiającą. No i tak w skrócie ten temat wygląda, bo ten temat można przedstawiać długie godziny. Ja wam przedstawiłem wersję skróconą. I na zakończenie jeszcze przykład. Mamy 6 elementów wiary, które omówiłem. I one także funkcjonują w różnych życiowych rzeczach. Podam wam teraz na przykładzie świeckim. Jest ktoś, taki przedsiębiorca, który zaczął produkować jakieś maszyny. Powiedzmy jakąś tam maszynę. Jedną maszynę produkuje. No ale do tej maszyny niektóre części składowe wytwarza sam, ale jednej części mu brakuje, bo jest zbyt skomplikowany proces jej produkcji, więc on musi ją po prostu kupić od kogoś innego. Więc teraz jaka jest droga do tego, żeby on miał swoją maszynę gotową? Po pierwsze, musi dowiedzieć się o innym producencie, który produkuje potrzebną mu część. To jest nasz pierwszy element wiary. Tak? Musi się o nim dowiedzieć. Drugi element to jest zrozumienie, że on produkuje tą część taka, jak ona jest mu potrzebna. Po trzecie, musi uznać, że to, co się dowiedział, że taki producent, zwłaszcza jeżeli nie można pojechać i sprawdzić do niego, bo to jest na przykład producent w Chinach, a ten ktoś mieszka w Polsce, to musi uznać, że to prawda. I czasami tak przedsiębiorcy mają z tym wątpliwości. Ja mam w swojej pracy, już teraz nie nauczyciela, ale w pracy tłumacza, kontakt z takimi ludźmi, z jednym panem, który od lat prowadzi interesy z chińskimi przedsiębiorcami i kupuje pewne rzeczy w Chinach. No to on też na internecie znajduje jakieś różne strony tych producentów, czyta, co oni to mają i później się drapie po głowie, czy to prawda, czy to jest oszustwo, to co jest napisane, bo to działa interes na takiej zasadzie, że on musi najpierw zapłacić całość ceny, a dopiero jak oni dostaną pieniądze na swoje konto, to mu wyślą te jego towary. A jakby przypadkiem mu nie wysłali, to procesować się z Chinami to taka długa droga, że trzeba po prostu te pieniądze spisać na straty, że zostało się oszukanym. I on za każdym razem podejmuje ryzyko, jak wchodzi z jakimś kolejnym kontrahentem chińskim, że on najpierw zapłaci, a czy on mówi, że te towary, za które on zapłacił. Więc tutaj to jest dla przedsiębiorców jest istotne. Też, żeby właśnie to, o czym dowiedzieli się, co rozumieją, uznać za prawdę, że taki ktoś naprawdę istnieje i że można na nim się oprzeć. Co od razu prowadzi nas do czwartego elementu wiary, do zawierzenia. Że tak, naprawdę jest taki przedsiębiorca i on jest solidny. On tutaj składa na swojej stronie internetowej, załóżmy, ofertę, że on produkuje tą część, która jest niepotrzebna i w takiej a takiej cenie tą część dostarcza. Więc ktoś, kto uznał, że tak, to jest prawda, przychodzi do tego elementu, że musi temu zawierzyć. A później trzeba sobie to przyswoić. W takich relacjach takie przyswojenie to jest jak gdyby podpisanie kontraktu, czy też złożenie zamówienia na daną część. Podpisanie kontraktu, że ja wchodzę w ten interes. Tak jak w wierze ktoś mówi, ten kto dochodzi do tego elementu piątego przyswojenia sobie, to mówi, że też w to wchodzi, przyswaja sobie usprawiedliwienie, które Bóg oferuje w Biblii. No i później jest szósty element, wdrożenie. To odpowiada w stosunkach świeckich w wykonaniu kontraktu. Ja wypełniam swoją część, czyli wysyłam te pieniążki i w ramach wdrożenia od tamtego producenta przychodzi potrzebna część temu przedsiębiorcy. W naszym przypadku chrześcijan, to oczywiście Bóg zawsze wykonuje, to jest jego druga strona tej umowy, zawsze wykonuje swoją część, zawsze wysyła, tak jak można powiedzieć, przynośnie tą zamówioną część. Wszystko się rozbija o to, czy ktoś, kto przychodzi do Boga, wykonuje swoją część, to wdrożenie, czyli żyje zgodnie ze swoją wiarą. Stara się żyć tak, jak jego wiara mu mówi, że powinien żyć. I tak wygląda temat o wierze.